Otwórzmy pierwszy list do Koryntian. I to będzie rozdział trzeci. Mamy taką sytuację, kiedy Paweł się dowiedział, że w kościele w Koryncie coś się dzieje, jakiś zamęt. Pisze tak od trzeciego rozdziału, od pierwszego wersetu. Ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć. A nawet teraz jeszcze nie możecie. Gdyż jesteście jeszcze cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Tam dalej jest mowa o tym, co się działo rzeczywiście w tym zborze. Że jedni się uważali za Pawłowych, inni Apolosowych. Paweł mówi, no tak, no to jest efekt, czy objaw waszej cielesności. Ale jedna rzecz, którą tak widzę w tym fragmencie i w innych też, które będziemy czytać, to jest taki podział między ludzi duchowych i cielesnych. I Paweł mówi, że cieleśni to byli ci, którzy byli niemowlętami w Chrystusie. Dlatego nie można było do nich mówić tak, jak do ludzi duchowych. No i z tego by wynikało, że jeżeli się rodzimy na nowo, jesteśmy niemowlętami, no to ta cielesność jeszcze w nas jest w takiej dużej dawce. No bo przecież jak się rodzimy na nowo, to nie zostaje nam odebrane coś, co się nazywa ciałem, cielesnością, skłonnością. Okazuje się nagle, że tak, wewnątrz nas jest nowy człowiek, jesteśmy nowymi ludźmi, wszystko stało się nowe. A jednak jest coś, co w nas musi umierać. Władza, czyli to, co nad nami panowało, władza grzechu się skończyła. I teraz zaczyna się nowy rozdział w naszym życiu. To znaczy, jest coś takiego, i to czytamy w liście do Rzymian w 7 i 8 rozdziale, że kiedyś, jeszcze przed Nowym Narodzeniem, to byliśmy pod panowaniem grzechu. I było coś takiego jak zakon czy prawo grzechu, które w nas dominowało absolutnie. I nawet jeśli ktoś był bardzo chciał i był bardzo taki chętny, sprawiedliwy, jeżeli bardzo kocha Boga, według człowieka wewnętrznego, to jeśli nie ma tego, co jest w duchu, to Paweł pisze o sobie jako o człowieku, który jest o sobie w ciele, że tak powiem. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym ono było słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. No i zaczynamy widzieć mniej więcej, na czym polega różnica między ludźmi, którzy są cieleśni i tymi, którzy są duchowi. Bo ci, którzy są, wszyscy dostaliśmy Ducha Świętego, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i to prawo życia, które prawo ducha życia, jak tu jest napisane w 8.2, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. To nade mną nie włada już. Pytanie jest tylko takie, co ja dalej z tym zrobię? Co ja dalej z tym zrobię? Dlatego, że ci, którzy są cieleśni, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co jest duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w nas mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Tak już jest, że ta proporcja między tym, co duchowe, a tym, co cielesne w naszym życiu w miarę wzrostu powinna się zmieniać. To znaczy niemowlęta w Chrystusie, tak jak Paweł pisze, jest naturalne, że myślą o tym, co cielesne, że to są ludzie, którzy mogą być skłonni do kłótni, skłonni do tego, co Paweł tam dalej pisze, do różnych takich, do tego, że na przykład nie mogą przyjąć rzeczy, które są stałym pokarmem, tylko trzeba je karmić mlekiem. Są skłonni do zazdrości, skłonni do kłótni, skłonni do podziałów. Jasne, oczywiście, że tak. W związku z tym należy do nich mówić na początku, dawać im mleko, należy im na początku mówić o rzeczach, które są podstawą wiary, ale ludzie ci, i to jest ciekawe, że w liście do Hebrajczyków, jak czytamy ludzie, pisze autor w liście do Hebrajczyków od 5 rozdziale, od 12 rozdziału tak. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy mają zmysły wyćwiczone dla rozróżniania dobra i zła. Każdy, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości. Co jest w Brytyjce? Bo tam, Zygmunt, masz Brytyjkę chyba.
Tak, ale co to było?
Piąty rozdział.
I 13 werset.
Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.
O właśnie. Czyli dopiero kiedy kończy się ten okres niemowlęcy, to dopiero można zacząć pojmować naukę o sprawiedliwości i zacząć wiedzieć, co to znaczy chodzić w duchu i tak jak Paweł pisze, że nie ma potępienia dla tych, którzy chodzą w duchu i są w Chrystusie. I dopiero człowiek duchowy zaczyna rozróżniać. Jakbyśmy cofnęli się do Koryntian, do 2 rozdziału, to parę wersetów wcześniej, to jest napisane, że My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, werset 12, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. W innych przykładach jest, że duchowych spraw duchową miarę. I człowiekowi, który jest młody bardzo w wierze, bardzo często się składa, zdarza, że on do duchowych spraw przykłada miarę ciała. No i wtedy oczywiście to jest jak nie wiem, porównywanie kilogramów do kilometrów. To zupełnie nie ma jedno z drugim związku. Tu się wszystko rozjeżdża. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza je duchowo. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz on sam przez nikogo nie jest sądzony. Czyli im mniej jesteśmy cieleśni, im bardziej jesteśmy duchowi, tym bardziej mamy możliwość, umiejętność rozsądzania, tym bardziej jesteśmy wprawni w słowie sprawiedliwości i tym bardziej można do nas w ogóle o tym mówić. I jeżeli my, ta proporcja się zaczyna zmieniać i zawsze w Kościele będą tacy, którzy będą bardziej cieleśni i zawsze będą tacy, którzy będą bardziej duchowi, i zawsze będą ci, którzy są młodsi i zawsze ci, którzy będą starsi. Od młodszych w wierze nie należy się spodziewać nie wiadomo jakiego rozeznania, nie wiadomo jakiego wprawy w nauce o sprawiedliwości. Zdarzały im się często upadki, to jest jasne, to jest oczywiste. Od starszych w wierze należałoby się spodziewać, że będą już bardziej stateczni, że będą mieli poznanie i nie według miary ciała, tylko według miary ducha. I będzie się trzeba od nich, czy można, trzeba nawet spodziewać, że będą bardziej duchowi i w związku z tym oni już będą mniej skłonni do zazdrości, do kłótni, do podziałów. A dlaczego? Dlatego, że oni będą szerzej patrzeć. Zauważcie, człowiek cielesny, człowiek nawet młody, on, jak to Paweł pisze, częściej szuka swego, nie? Znaczy, jak człowiek duchowy, jak zaczyna już wzrastać, to on przestaje szukać swego, zaczyna szukać na przykład dobra innych przede wszystkim. Zaczyna innych bardziej wyżej stawiać od siebie, jak to pisze Paweł w liście do Filipian. I zaczyna też myśleć szerzej. To znaczy myśli nie tylko dobrem własnym, ale dobrem reszty, dobrem innych, dobrem zboru. I w związku z tym pewne rzeczy muszą trwać. Musimy też umieć na to czekać. I w pewnych sytuacjach, jakie nam się zdarzają, zauważcie, tam kiedyś czytałem w Brytyjce list do Galacjan, rozdział 6 i tam było coś, co było trochę dla mnie dziwne, ale teraz już wiem dlaczego. Jakbyśmy sobie otworzyli list do Galacjan, 6 rozdział, to tam jest napisane tak, od początku, początkowe wersety. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Czytałem to kiedyś w Brytyjce i tam jest napisane, wy, którzy macie ducha. A tu jest napisane, wy, którzy jesteście duchowi. Czyli wy, którzy jesteście bardziej dojrzali, wy, którzy mierzycie już inną miarą, wy, którzy jesteście bardziej stabilni, wy, którzy nie przyjdziecie do takiego człowieka z pałą, tylko przyjdziecie do niego z łagodnym napomnieniem, bo tu jest napisane, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, co więcej, uważając każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Dlatego, że w takiej sytuacji bardzo łatwo jest ulec pokusie i na przykład pomyśleć o sobie, że jestem lepszy. Bardzo łatwo jest człowieka pognębić, bardzo łatwo jest powiedzieć mu słowa, które będą zbyt szorstkie, o ile jesteśmy bardziej cieleśni, zauważcie. Dlatego wy, którzy jesteście duchowi, to poprawiajcie takiego brata. I czasem nam się wydaje, pamiętam, jak byłem młodszy w wierze. Wydaje nam się czasem, że jak przyjdę do kogoś z takim pistoletem, przystawię mu do głowy i po prostu prawdę mu wystrzelę, to jemu to pomoże. Ale najczęściej taki pistolet potrafi więcej szkody wyrządzić niż dobrego. Ludzie, którzy są bardziej cieleśni, a mniej duchowi, bo są młodsi, na ogół nie potrafią czekać, oni są niecierpliwi. Oni chcieliby już, oni chcieliby teraz. I nawet czasem mogą mieć rację. To znaczy, że owszem, idę, bo no taka jest prawda. Ja tą prawdę widzę. Ja mam rację, tylko jak mówi jeden brat z racji, nie zawsze wszystko dobre wynika. Bo co z tego, że ja mam rację, skoro cały efekt tego, co ja zrobię, będzie rujnujący zamiast budujący. I jest taki fragment w liście do Tesaloniczan. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Bo w każdej sytuacji, kiedy idziemy kogoś tam napomnieć, w każdej sytuacji, kiedy coś widzimy, to może inaczej. Drugi list Piotra najpierw przeczytam fragment. Dlatego, że mamy w pewnych sytuacjach my mamy poznanie. Mamy poznanie. I jak się czyta drugi list Piotra, rozdział 1, to tam jest napisane w 5 i 6 wersecie coś takiego. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, a do poznania powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość. Czyli, krótko mówiąc, mogę mieć poznanie i mogę nie mieć powściągliwości, ponieważ nie uzupełniłem tego poznania powściągliwością. Jakże łatwo jest, mając poznanie, bez powściągliwości, wyrządzić wiele szkody, zamiast zrobić coś, co jest wolą Bożą. I dlatego właśnie na przykład ludzie, którzy są młodsi w wierze, a mają pewne poznanie, Paweł pisze, żeby młodych ludzi, którzy są na przykład kilka lat w Panu, gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie, jak to jest, czy to jest kilka, czy w ogóle jest młody jeszcze, żeby taki człowiek nawet nie startował, że tak powiem, nie był kandydatem na biskupa. I tam jest dalej napisane, dlaczego? Żeby się nie uniósł w pychę i nie popadł w potępienie diabelskie. Bo on może mieć już poznanie, ale on jeszcze nie wzrósł na tyle, żeby tego poznania właściwie używać. Czyli nie tego poznania jeszcze nie zdążył powściągliwością uzupełnić. I widzicie, są takie rzeczy, które przeżywamy i nam się właśnie wydaje czasem, że no czemuśmy nie mieli poznania? Czemu ja nie miałem poznania? Czemu ktoś inny nie miał poznania? I apostoł Paweł do takich sytuacji się odnosi. W kościele zresztą. I w pierwszym liście do Tymoteusza w 5 rozdziale jest napisane tak. Najpierw do Tymoteusza o tym, w jaki sposób ma postępować wobec starszych. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania 2 albo 3 świadków. A tych, którzy zgrzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali. Głęboka prawda. Dlatego, że jeżeli ktoś oskarża starszego, to on może mieć różne intencje. On może mieć intencje dobre, sprawiedliwe, ale może mieć również intencje własne, osobiste, polityczne, nie wiadomo jakie. Wobec tego nie wolno przyjmować takiego oskarżenia bez zeznania 2 albo 3 świadków. A dlaczego? Bo każda sprawa powinna być na podstawie 2 albo 3 świadków oparta. Więc teraz znowu, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, dobrze, ale ta sprawa jest oparta na podstawie 1 świadka, okej, ale jeżeli mamy 2 albo 3, to sytuacja jest inna. W dodatku, bo to wszystko bierze się przecież ze starego przymierza, prawda? Czyli story. Ci świadkowie to nie mogli być ludzie, którzy usłyszeli o czymś z drugiej ręki. To nie mogli być również ludzie, którzy mają być świadkami danej rozmowy. I praktycznie rzecz biorąc, jak czytamy Mateusza i 18 rozdział, to tam jest napisane: idź do brata, upomnij go raz, nie? Potem idź do brata z drugim, z trzecim, a potem dopiero postaw sprawę przed zborem. I czasem się myśli w ten sposób: no ja idę do brata z innym bratem albo z dwoma, dlatego żeby oni byli świadkami tej rozmowy. Nie, to nie chodzi o tą rozmowę. Trzeba się cofnąć do tory i zobaczyć, że tam byli świadkowie, którzy również widzieli te rzeczy. Więc przychodzi ktoś do mnie i mówi mi: bracie, ale no jest problem, prawda? I mówi mi to spokojnie. Mówi mi to spokojnie, w duchu łagodności. Ja wtedy więcej przyjmę. I teraz, jeżeli ja nie chcę tego przyjąć, to wtedy przyprowadza ze sobą drugiego brata i ten brat mówi: słuchaj, ja też widzę problem. No więc ja już mam temat do zastanowienia. Ewentualnie może przyjść trzeci brat i powiedzieć: słuchaj, ja też to widzę. Raz, jeżeli oni to mówią w duchu łagodności, jeżeli ja widzę, że to są ludzie, którzy naprawdę o mnie dbają, to w tym momencie ja to przyjmę. Ja przyjmę, bo Grzesiu mnie kocha, ja o tym wiem. Nie przyjdzie po to, żeby mnie tłuc. Więc sprawa jest jasna. Najpierw muszę wiedzieć, że to jest człowiek, który mnie kocha. I że on naprawdę nie ma nic innego na sercu, tylko żeby wyprostować moją drogę przed Panem. Bo jest napisane, że jak ktoś zboczy, jakiś brat ze swojej drogi, a ktoś przyjdzie, go napomni, to co? Uratuje od śmierci jego duszę. To jest końcówka Jakuba. Więc ja od takiego przyjmę. I dalej, jak czytamy Tymoteusza, to jest napisane tak: tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, a tu chodzi o starszych, żeby i inni się bali. No nie? Czyli starszych trzeba strofować wobec wszystkich. Dlatego, że to są ludzie, którzy powinni być wzorem dla innych. Więc tam nie ma żartów. Zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. Następna rzecz, prawda? Jak bardzo trzeba być, no bardziej trzeba być duchowym niż cielesnym, żeby się nie kierować stronniczością w pewnych sprawach. Zwłaszcza, jeżeli się idzie kogoś napominać. Rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego zachowaj czystym. To ten pierwszy fragment z 22 wersetu prawdopodobnie odnosi się do ustanawiania starszych. Czyli nie nakładaj na nikogo pospiesznie rąk, nie wkładaj, nie ustanawiaj go starszym, tylko poczekaj. Zobacz, jak on żyje, jaki wydaje owoc. I nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. A dalej, samego siebie zachowaj czystym. Czyli we wszystkich tych sprawach, zresztą Galacjan mówi o tym samym, 6 rozdział, tak? Żebyś sam nie uległ pokusie. Czyli żebyś samego siebie w tej sprawie zachował czystym. No i zawsze w takich sytuacjach trzeba pytać, czy ja sam siebie zachowuję czystym? Czy ja nie jestem stronniczy? Czy to, co ja robię, rzeczywiście jest dla dobra tej sprawy, czy też ja usiłuję coś zrobić, szukam swego. I dalej, oprócz tego, tej wody, bo to jest kwestia zdrowotna dla Tymoteusza, jest napisane tak, że grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Dlatego, że tu wyraźnie jest napisane, że nie musi tak być, że wszystko zostanie od razu pokazane, poznane, że będziemy mieli od razu poznanie na 100%, że jest coś złego w Kościele, że coś się dzieje, będziemy potrafili trafić w punkt. Tylko, że o ile niektóre grzechy są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, to za niektórymi idą w ślad. A w Brytyjce jest napisane co?
Zgadza
się? Nie. Pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział. Dwudziesty czwarty werset.
Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają.
Właśnie. A one się ujawniają później. Dlaczego? Dlatego, że one idą za nimi w ślad. Więc teraz każdy z nas, jak sobie to weźmie do siebie, to trzeba sobie naprawdę dobrze to zapamiętać, że jeżeli ja doprowadzam do tego, że to trwa i trwa i trwa i trwa, to pójdzie za mną. To po prostu pójdzie za mną. I w pewnym momencie zostanie ujawnione. I jeżeli Pan Bóg jest blisko Kościoła, to właściwie wszyscy mamy to samo do przemyślenia zawsze. Że przypilnuje sobie Pan. Przypilnuje sobie mnie. I również dobre uczynki są jawne, a te, które nie są, pozostać w ukryciu nie mogą. Dlatego, jeżeli my dorastamy do pewnych rzeczy, to jesteśmy bardziej duchowi, umiemy te rzeczy, jak to się mówi, ogarnąć i już bardziej dojrzale podchodzimy do tego, co się dzieje wokół nas, do tego, co się dzieje, do naszych własnych grzechów, do tego, co bratu należy powiedzieć. Do tego trzeba dojrzałości, do tego trzeba czasu. I dlatego, jeśli ktoś na przykład jest jeszcze młody w wierze, to nie należy go, że tak powiem, od razu popędzać do tego, żeby on taki szybki był w tym, co będzie chciał powiedzieć. Bo my bardzo szybko chcemy mówić. Bardzo szybko chcemy to poznanie i niepowściągliwie powiedzieć. I obyśmy to wszystko jakoś mieli przed oczami, aby to była dla nas nauka. Żeby proporcje między cielesnością a duchowością były coraz takie się zmieniały, czyli żebym był coraz mniej cielesny, coraz bardziej duchowy, żebym postępował coraz mniej cieleśnie, coraz bardziej duchowo, żebym chodził coraz mniej według ciała, coraz bardziej według ducha i wtedy ja będę w stanie się bardziej przydać Królestwu Bożemu i będę mógł naprawdę zrobić pewne rzeczy tak, jak zrobiłby sam Pan, a nie jakbym chciał zrobić według siebie, swojego charakteru i tego, jakbym zrobił dawniej. I jak rozmawiam z takimi braćmi, którzy są starsi w wierze, oni wszyscy to mówią. Słuchaj, dawniej, nawet Wilkersona kiedyś słyszałem. I on mówił, dawniej to ja byłem taki pistolet. Mówi, ja po prostu szedłem i mówiłem prawdę w oczy każdemu i byłem z tego taki dumny, nie? I miałem rację. I rzeczywiście to człowiek w tym momencie taki się czuje sprawiedliwy, że ach, jak ja tu, prawda, dołożyłem do pieca, Panu Bogu się przysłużyłem. I mówi, z czasem stałem się coraz mniej taki pistolet. A kiedyś, gdzieś słyszałem to, jak kiedyś mówił coś takiego, że przez przypadek usłyszał taką rozmowę jakichś ludzi ze zboru. Ja mówi, zawsze myślałem, że jestem takim człowiekiem łagodnym, że właściwie to jestem takim człowiekiem, który jest tam duchowy i te sprawy umie załatwiać. I kiedyś przypadkiem usłyszałem, jak dwóch ludzi ze zboru rozmawiało i mówi, wiesz co, ty się nie narażaj bratu Davidowi, bo normalnie będziesz zeskrobywany z sufitu. Mówi, to go strasznie uderzyło wtedy. On był jeszcze przekonany, że wszystko jest w porządku. I mówi, że tak go to dotknęło, że zaczął inaczej na ten temat myśleć. Dorastajmy do tych rzeczy. Dorastajmy do tych rzeczy. Myślmy o tym wszystkim, co jest dookoła, tak coraz bardziej trzeźwo, dojrzale. I abyśmy wszyscy na tym skorzystali. Amen. Amen.